tak przyjemnie kołysze się wśród fal. Szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie, radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia? Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia? Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witam Państwa i oczywiście Pana, Panie Andrzeju.
Witam Pana, Panie Michale, i witamy Państwa w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Mam nadzieję, że piosenka Ach, jak przyjemnie w wykonaniu Adama Astona z komedii muzycznej Zapomniana melodia z 1938 roku przypadła Państwu do gustu, bo mnie bardzo, Panie Michale.
Komedii z Heleną Grosówną i Aleksandrem Żabczyńskim w rolach głównych. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy w związku z maturą o literaturze, kresowych autorach. Odwiedziliśmy też Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie. W dzisiejszej audycji, zgodnie z zapowiedzią, naszym tematem będzie Królowa Nauk i Lwowska Szkoła Matematyczna.
Jest tylko pewien szkopuł, Panie Michale. Drodzy Państwo, po ubiegłotygodniowej audycji dostaliśmy od Państwa sygnały telefoniczne, że nawet nie wspomnieliśmy o Juliuszu Słowackim i że mają Państwo niedosyt opowieści Pani Kustosz z Muzeum Mickiewicza. I cóż zrobić, Panie Michale?
Panie Andrzeju, proszę Państwa, mam taką propozycję. O Słowackim, Krzemieńcu, rodzinie poety, jego związkach z Wilnem, wizytach w Pałacu Balińskich w Jaszunach i oczywiście znajomości z Mickiewiczem opowiemy już niedługo, ale nie dzisiaj. Dziś natomiast wrócimy na chwilę do Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie.
To iście salomonowe rozwiązanie, Panie Michale, ale zanim to nastąpi, drodzy Państwo, posłuchajmy kalendarium kresowego Daniela Wojciechowskiego.
Dzień dobry Panowie, dzień dobry Państwu. To ten moment programu, w którym zanurzymy się w historii. 9 czerwca 1926 roku w Paryżu zmarł urodzony w 1838 roku Władysław Mickiewicz, polski księgarz, bibliotekarz, publicysta, działacz sprawy polskiej na emigracji. Był najstarszym synem i trzecim dzieckiem Adama Mickiewicza. Władysław Mickiewicz był fundatorem znanej księgarni luksemburskiej, która miała na celu promowanie dzieł polskich i Polski w języku francuskim i ojczystym. Natomiast 13 czerwca 1915 roku drugi szwadron ułanów drugiej brygady legionów brawurową szarżą przełamał trzy linie rosyjskiej obrony pod wsią Rokitna. W ataku poległ dowódca, rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz. Szarżę pod Rokitną upamiętniono na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Jest także wspominana w drugiej zwrotce pieśni Czerwone maki na Monte Cassino.
Zdjęcia
13 czerwca 1872 roku w Rudnikach koło Mościsk, to obecnie na terenie dzisiejszej Ukrainy, urodził się Jan Szczepanik, wynalazca zwany polskim Edisonem i galicyjskim geniuszem, a także Leonardem da Vinci z Galicji. Był autorem ponad 50 wynalazków i kilkuset opatentowanych pomysłów technicznych z dziedziny fotografii barwnej, tkactwa czy telewizji. W XIX wieku. Naszego wynalazcę opisał w dwóch artykułach amerykański pisarz Mark Twain. Historia Jana Szczepanika, zresztą samouka, jest wyjątkowo ciekawa. Polecam sprawdzić historię sporu o kamizelkę kuloodporną, którą także opracował właśnie polski Edison. Jednak nie on był jedyny w podobnym czasie. I tu pojawił się problem.
Dziękujemy Danielowi. O czemże dumać na paryskim bruku, panie Andrzeju, przynosząc miasta uszy pełne stuku? I tak dalej, i tak dalej. Zapewne pamiętają Państwo te strofy, które są zwieńczeniem pana Tadeusza, ale nie jego pierwszego wydania, ponieważ i tu zacytuję wieszcza: nagłe drukowanie i moje ówczesne zatrudnienia zrobiły, że nie miałem czasu poprawić i umieścić ów epilog. Zostawiłem to do przyszłego wydania. Tak tłumaczył się Mickiewicz przyjacielowi Antoniemu Edwardowi Odyńcowi w liście 29 września 1835 roku.
A my zamiast na paryskim bruku, panie Michale, podumajmy na bruku wileńskim razem z Alicją Dzisiewicz, kustoszem w Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie.
Proszę Państwa, jesteśmy teraz przy zaułku Bernardyńskim 11. Są tutaj raczej stare budynki, a i uliczki nasze wileńskie są oczywiście nie bardzo równe, bo gdy można już było budować równą ulicę, to już niektóre budynki stały i wskazaniem królów te budynki miały być pozostawione, a inne doklejale się do nich. I uliczki się wyginale w różnych postaciach, tak jak węże, proszę Państwa. Jeżeli Państwo przyjadą do Wilna i zobaczą starówkę wileńską, to Państwo od razu ją nie zobaczą, tylko zobaczą kawalecze, jak odcinek jakiejś uliczki, a następnie kolejny odcinek kolejnej uliczki, będą się Państwo wyłaniały kolejne budynki. Piwnica gotycka i XVII wiek, proszę Państwa.
Rozumiem, że tutaj biesiadował.
Proszę Państwa, nie, duchy biesiadują. Absolutnie serio, proszę Państwa. Proszę zwrócić uwagę, jaka akustyka. Więc zawsze, proszę Państwa, tu recytujemy, tu śpiewamy, tu spotykamy się na różnych imprezach, na pogaduszki, przy filiżance kawy, czasami przy kielichu wina, ale z tym winem nie przesadzamy. Dlatego, że nasza piwnica to piwnica stara, a wiadomo, że stare lochy, piwnice zamieszkane są przez duchów i one po kilku kielichach do niektórych przychodzą. Dlatego z tym winem bardzo jesteśmy ostrożni. Tak, chłód mamy latem i dlatego Państwo latem bardzo chętnie przychodzą do naszej piwnicy po prostu ochłonąć od upalów, a zimą mamy ciepło, mamy dobrą klimatyzację, powiedzmy naturalną, i to wszystko jest okej. Okay.
Przejdźmy tutaj do jednej z gablot i skoro mamy tę akustykę, to wykorzystajmy ją i może przynajmniej fragment najważniejszego
proszę
przeczytajmy.
Państwa, proszę Państwa,
możemy to zrobić razem.
To zrobimy tak, jak ja robię z grupą turystów, więc wskazuję dłonią kierunek osoby mówiącej. Tak mówię ja, tak mówią panowie, a będzie to tak. Państwo też się mogą dołączyć, więc proszę Państwa.
Pani wskazuje.
Tak. Litwo.
Ojczyzno moja.
Ty jesteś.
Jak zdrowie.
Ile cię trzeba
cenić.
Ten tylko się
dowie.
Kto cię
stracił.
W 35 językach można recytować. Ostatni przekład ukazał się jesienią ubiegłego roku, przekład na język włoski. Według tego, co czytałam, autor poświęcił bagatele 50 lat swego życia na przekład pana Tadeusza na włoski. Czyli ludzie nie żalują, wielkie Mickiewicz dalej potrafi zachwycić.
Panicja, przechodzimy do ostatniego pomieszczenia.
Uważając. Uważamy na stopnie.
Proszę Państwa.
Wymagające.
Wymagające. Żartujemy, że wszyscy zwiedzający nasze muzeum muszą tańczyć dwa tańce rytualne, schodzony i wchodzony, jeżeli Państwo zwiedzają piwnicę.
I uważamy na głowę oczywiście.
Oczywiście. Schodków mamy też sporo, no i wszędzie klucze, drzwi. Czytałam, że Mickiewicz pisząc Dziady uwzględnił wymagania sceny. Każda scena ma mieć nie tylko scenografię, ale też oświetlenie, a ponieważ oświecano świecami, więc Mickiewicz specjalnie robił Dziady ciemne, nocne, żeby zbyt dużo świec nie używać na scenie.
Czemu to jest zasłonięte?
Specjalne, proszę Państwa, kotary chronią jedyne w tej sali autentyk, a jest to świadectwo o ukończeniu Szkoły Kowieńskiej ucznia Mickiewicza. Tu mamy własne nazwisko, Szymon Marteszewski. To świadectwo było zwijane w rulonik, pieczętowane laką i było wydawane uczniom, którzy skończyli naukę w szkole powiatowej. W dole mamy podpisy profesorów, w tym miejscu sprawa, podpis Adama Mickiewicza, nauczyciela prawa, historii i literatury. Podpis być może niezbyt kaligraficzny, bo Mickiewicz, który szedł dobrze ze wszystkich przedmiotów w szkole dominikańskiej, nowogródzkiej i z jednym przedmiotów od zarania dziejów miał kłopoty, a była nią kaligrafia. To była taka pięta Achillesa Mickiewicza. Mickiewicz bas grał gęsim piórem, proszę Państwa.
A tutaj niedaleko mamy maskę pośmiertną Adama Mickiewicza.
Mickiewicz zmarł w Turcji i zmarł nieoczekiwanie, dlatego wszystko, co zrobiono po śmierci Mickiewicza, było takie trochę chaotyczne i żeby zdążyć, proszę Państwa. Dlatego maska pośmiertna jest, ale my mamy kopię, kopię w kilku pokoleniach. Ta chyba najbardziej autentyczna. Czytałam jedną wersję, że została zbombardowana w Paryżu, ale byłam w Krakowie, w Muzeum Narodowym i miałam w rękach maskę pośmiertną Mickiewicza, która od wewnątrz miała wtopione włoski. I siwe te włoski były, więc podejrzewam, że prawdopodobnie w masce zrobiono kilka kopii i być może coś było zbombardowane we Francji, ale ta najbardziej autentyczna dzisiaj znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Niedawno była wystawa poświęcona Mickiewiczowi Litwo, ojczyzno moja w Palacu Wlaców na Litwie, w Wilnie i ta maska przywędrowała tutaj do Wilny. Widziałam ją po raz drugi.
Panie Licjo, w poprzednim pomieszczeniu patrzył na nas Mickiewicz, Marela, a tutaj profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego.
Ta sala to sala filomatów, a filomacie to uniwersytet. Ta uniwersytet to oczywiście profesorowie. Mamy tutaj sporo portretów profesorów. Ten dla naszego muzeum w tej chwili najważniejszy to profesor Tomasz Życki. Tutaj mamy skrzypce z Orkiestry Rodziny Ogińskich, obok portret Tomasza Życkiego. Ten profesor uczył algebry na Uniwersytecie Wileńskim, być może nie był wybitnym profesorem na miarę Lelewel albo Śniadeckich braci, ale miał w tym budynku pięciopokojowe mieszkanie, ponieważ był osobą samotną, a już mówiłam Państwu, że z mieszkaniami w Wilnie był duży problem. Tutaj jedna osoba mieszkała, zajmowała pięć pokoi, więc mógł stać się i stał się mecenasem wileńskim, bo wspierał osoby potrzebujące w taki sposób, że wynajmował dla nich, podejrzewam, że gratis mieszkanka, w których mogli spędzić pewien czas. I Mickiewicz tutaj też mieszkał.
Drodzy Państwo, chyba nie zdradzimy wszystkich elementów muzeum, no bo nie mieliby Państwo po co przyjeżdżać do Wilna, do tego pięknego miasta, gdzie jest Muzeum Adama Mickiewicza.
Proszę Państwa, muzeum dla każdego zwiedzającego otwiera coś własnego, coś swojego i każdy z Państwa, którzy przybędzie do muzeum, na pewno znajdzie cząsteczkę swego własnego Mickiewicza, bo Mickiewicza każdy z nas nie był taką plaską osobą, tylko wielograniastą, że tak wyrażę się, i ciągle czeka na swoich odkrywców, na te osoby, które zechcą poznać jego postać, jego twórczość, jego osobowość. Na pewno nie został jeszcze cały odkryty.
Ale zaczęliśmy od tego wileńskiego bruku i zakończmy na tym wileńskim bruku, bo chodząc po Wilnie, no gdzie nie spojrzeć, tam Mickiewicz.
Często ludzie przychodzą do muzeum, mówią, proszę Panie, tu jest serce Mickiewicza, być może takie serce, które bije i to jest muzeum, ale to ta Starówka Wileńska, to jest takie duże muzeum Mickiewicza. Dodam, że nie tylko Mickiewicza, ale i Słowackiego, i wielu profesorów Uniwersytetu Wileńskiego, i Milosza, i Szymborskiej, wielu, wielu, proszę Państwa, naprawdę Wilno to miasto, w którym bije serce wielu kultur, Polska szczególnie, być może aktywnie i głośno, ale też przyjeżdżają do naszego miasta jako do swego Białorusini, Żydzi, Litwini, różne inne narodowości. Proszę Państwa, każdy znajdzie coś swojego. Cieszę się bardzo, że Wilno to jest do dzisiaj taka wieża Babel. Oby szczęśliwy los naszą wieżę Babel spotkał. I proszę Państwa, żyjemy od wielu lat w konglomeracie wielu kultur i nie najgorzej nam się dzieje, proszę Państwa.
Ale Adam Mickiewicz, Panie Michale, jest tylko jeden.
Oczywiście, Mickiewicz jest jeden, ale tak podejrzewam, że dla każdego troszeczkę inny.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Mam nadzieję, że tą rozmową spełniliśmy Państwa oczekiwania. Po krótkiej przerwie zapraszamy na rozmowę z naszym gościem o Lwowskiej Szkole Matematycznej. Prosimy także o przygotowanie długopisów i kartek. Będą potrzebne.
Ale nie do rozwiązywania zadań, a czas do przerwy, drodzy Państwo, umili nam piosenka w wykonaniu Mieczysława Foga. w błękicie oczu Twych.
To nic, niby nic, lecz musi się coś w tym kryć. Jakaś moc, jakaś siła, co mnie zbudziła z twardego snu. Ta moc, dziwna moc, każe mi o tobie śnić. Wyczekiwać drżeń, tęsknić co noc i co dzień. W błękicie oczu twych zgubiłem cały świat. I myśli me, i serce me, i spokój wszystkich dni. Błękicie oczu twych, sam zginąć byłbym rad, by znaleźć w nich uśmiechy twe i szczęścia łzy. I może jest to śmieszne, może to jest dziecinne, że tak wszystkiemu winne są słodkie oczy twe. Błękicie oczu twych zgubiłem cały świat, lecz właśnie w nich znalazłem dzisiaj szczęście me. To śmieszne, może to jest dziecinne, że tak wszystkiemu winne są słodkie oczy twe. Błękicie oczu twych zgubiłem cały świat, lecz właśnie w nich znalazłem dzisiaj szczęście me.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa po przerwie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Maturzyści są już po egzaminie z matematyki, co nie przeszkadza, a moim zdaniem wręcz przeciwnie, zachęca do posłuchania historii o wkładzie polskich matematyków związanych ze Lwowem w światową naukę. Zapraszamy na rozmowę.
Dziś gościem kresowego saloniku Radia Gdańsk jest pan Mariusz Urbanek, publicysta, pisarz, autor kilkunastu książek biograficznych znanych Polaków, w tym o Lwowskiej Szkole Matematycznej. Witamy pana bardzo serdecznie, choć zdalnie, bo połączyliśmy się telefonicznie z panem. Pan jest we Wrocławiu.
Tak, dzień dobry, witam obu panów, witam słuchaczy i bardzo się cieszę z zaproszenia, bo my we Wrocławiu mamy poczucie takiej wspólnoty losów z Gdańskiem, zarówno powojennych, jak i wcześniejszych, w każdym razie dużo większą niż z Polską Centralną.
Tym bardziej nas to cieszy, panie Michale, prawda?
Panie Mariuszu, my też mamy poczucie takiej wspólnoty, zdecydowanie bardziej niż z Polską Centralną.
Panie Mariuszu, ale zanim jednak przejdziemy do clou naszej rozmowy, zapytam pana troszeczkę tak przewrotnie, bo jesteśmy w klimacie maturalnym i aż cisną się takie słowa albo pytanie, jak dzisiaj Stefan Banach pisałby maturę z matematyki i czy zdałby ją i czy wpisałby się w maturalny klucz?
Na początek to bałem się pytania ze strony panów, czy ja mam maturę, więc mam. I w dodatku jeszcze mam maturę z matematyki w czasach, kiedy wymagano, myślę, że dużo więcej niż dzisiaj na maturze z matematyki. A czy Banach by sobie poradził? Banach by sobie na pewno poradził. nie poradziłby sobie z przedstawicieli Lwowskiej Szkoły Matematycznej Mazur na przykład. Tak sobie myślę. Natomiast Banach był fantastycznym popularyzatorem i on pisywał dla zarobku, bo pensje profesorskie były podłe, dla zarobku pisywał podręczniki dla gimnazjalistów w II Rzeczpospolitej, więc był i osłuchany, i oczytany z tym, co jest w tak zwanej podstawie programowej.
Panie Mariuszu, pytanie może z gruntu trywialne, ale co skłoniło pana do zajęcia się tematem Lwowskiej Szkoły Matematycznej i jej założycieli?
Co mnie pociągnęło, zafascynowało w tych ludziach, no to jest to, że każda z postaci, które złożyły się na dorobek Lwowskiej Szkoły Matematycznej, to byli nie tylko uczeni. Każdy miał jeszcze swoją historię poza matematyką. Gdyby oni byli, tutaj to słowo tylko, proszę wziąć w cudzysłów, gdyby to byli tylko genialni matematycy, to myślę, żebym się tym nie zajął, bo to byłaby opowieść po prostu o uczonych, ale każdy z nich coś ważnego robił jeszcze oprócz matematyki. Hugo Steinhaus, wynalazca, między innymi słynny aforysta, którego aforyzmy są w światowych wyborach aforyzmów obok Oscara Wilda, obok George'a Bernarda Shaw, obok Marka Twena, Tuwima. Stanisław Ulam, następny, czyli nasz człowiek w projekcie Manhattan w Los Alamos, gdzie grupa kilkudziesięciu uczonych ścigała się z Hitlerem, kto prędzej stworzy bombę atomową. Stanisław Mazur, czyli człowiek z taką tajemniczą kartą, bo komunista przed wojną jeszcze, kiedy musiał to ukrywać, bo to by mu zamknęło drogę do kariery naukowej. No i Banach, absolutny brylant, człowiek, którego nazwisko jest po Euklidesie najczęściej przywoływanym nazwiskiem w matematyce, najczęściej cytowanym nazwiskiem w matematyce, którego nazwisko jest na tablicy największych sław w Museum of Science w Chicago. No a człowiek, który tak naprawdę w zasadzie nie powinien zrobić takiej kariery, jaką zrobił. Więc kiedy biograf staje przed takimi postaciami, to właściwie nie ma wyboru.
Ale jednak zdecydował się pan, żeby stanąć przed tymi postaciami. Mówimy o Stefanie Banachu, ale całej szkole lwowskich matematyków. Panie Mariuszu, dla jednych losami wielkich odkryć, wynalazków, karier rządzi przypadek. Dla innych jest to działanie stwórcy, bo w takich kategoriach chyba należy rozpatrywać pierwszy kontakt wspomnianego przez pana Stefana Banacha i Hugo Steinhausa. A właściwie Steinhausa z Banachem.
No tak, to jest albo przypadek, albo dotknięcie palca Pana Boga, bo powiedziałem chwilę wcześniej o tym, że w istocie Banacha nie powinno być, by Banacha tego światowej sławy matematyka. Banach to jest nieślubne dziecko niepiśmiennej góralki porzuconej przez matkę i rekruta w armii austro-węgierskiej, który oddał syna na wychowanie do właścicielki zakładu pralniczego w Krakowie. Wiedząc, jakie panowały stosunki społeczne, klasowe pod koniec XIX wieku, no to sobie można jasno powiedzieć, że człowiek z takiego środowiska, z takim społecznym pochodzeniem nie miał prawa zostać profesorem. Więc najpierw ten przypadek, czy to dotknięcie palca Pana Boga, to jest to, że kobieta, która wychowywała małego Stefana, no, dała mu szansę na skończenie przyzwoitego gimnazjum, chociaż i tak musiał dorabiać, czyli dawać, jak to się wtedy mówiło, korepetycje na mieście po to, żeby dorobić do czasnego w gimnazjum. A potem zaczął studia na Politechnice Lwowskiej i musiał je przerwać po 2 latach, bo na więcej go nie było stać. I tu się powinna po raz kolejny skończyć historia Stefana Banacha. Byłby urzędnikiem na kolei, tyle. A to spotkanie, o które pan pyta, to jest połowa I wojny światowej, krakowskie planty, środek lata, kiedy Hugo Steinhaus, będący wtedy urzędnikiem w Krakowie w jakiejś spółce, idzie plantami i łowi uchem jakieś matematyczne twierdzenie. I wydaje mu się, że to jest kompletnie niemożliwe. Jacyś ludzie rozmawiają o matematyce. Steinhaus podszedł do ławeczki, na której siedział właśnie Stefan Banach z kolegą i w ten sposób się poznali. W tym miejscu, gdzie to spotkanie się odbyło, stoi dzisiaj ławeczka z siedzącym na niej Stefanem Banachem. Tam się poznali i tam się właściwie zaczęła historia Lwowskiej Szkoły Matematycznej, czyli bez tego przypadku, bez tego cudu, ta historia w istocie nie miała się prawa wydarzyć, bo Steinhaus, będąc już wtedy po doktoracie z matematyki zrobionym w Genewie, która była taką mekką podówczas matematyczną, widząc, że ma kontakt z absolutnym matematycznym geniuszem, z diamentem, którego należy oszlifować i on będzie jaśniał najpiękniejszymi barwami jak brylant, należy się nim zająć. Zajął się nim i potem oczywiście trochę kokieteryjnie, bo Hugo Steinhaus miał ogromny dorobek też własny, więc odrobinę kokieteryjnie mawiał, że jego najważniejszym wkładem w matematykę to jest odkrycie Stefana Banacha właśnie.
Panie Mariuszu, kilkukrotnie w naszej rozmowie padły określenia wyjątkowi, wręcz genialni. Takiego określenia użył pan w tytule swojej książki, prawda? Genialni, Lwowska Szkoła Matematyczna. Proszę jeszcze raz pokrótce, może troszkę rozszerzyć, a z drugiej strony skondensować, jak za pomocą wzoru matematycznego opisać te postacie, które były w tej szkole oprócz Stefana Banacha.
No to prośba o wzór matematyczny to jest wymaganie ponad moje możliwości, bo to nie można od człowieka, który nie ma pretensji do genialności, wymagać, żeby jakimś wzorem opisał autentycznych geniuszy. To jest jakaś iskra, która bierze się nie wiadomo skąd. Tutaj muszą działać siły zewnętrzne, tylko się nie da, po prostu się nie da nauczyć. Bo ci ludzie, których była w sumie dwudziestka, którzy stworzyli Lwowską Szkołę Matematyczną, wśród nich czwórka takich najbardziej, najważniejszych, takich filarów z dwóch pokoleń szkoły matematycznej, to byli ludzie absolutnie różnych bajek, którzy gdyby nie matematyka, nigdy w życiu by się prawdopodobnie nie spotkali, a spotykając się nic by o sobie nie wiedzieli. No bo z jednej strony to jest ten Banach, o którym powiedziałem, nieślubne dziecko niepiśmiennej góralki i żołnierza na przepustce. Tak, to, takie rzeczy się zdarzają także dzisiaj. Steinhaus pochodził z bardzo bogatej rodziny przemysłowej, żydowskiej, która była właścicielem dużych gruntów koło Jasła. Stryj Steinhausa był posłem do parlamentu austro-węgierskiego. Ojciec był właścicielem, to się nazywało ładnie, domu bankowego, czyli na dzisiaj po prostu banku. Był człowiekiem, który, żeby zrobić doktorat, wyjechał do Genewy, bo Lwów czy Kraków to było dla niego za mało. Stanisław Ulam, nasz człowiek w projekcie Manhattan. On pochodził z dobrej lwowskiej rodziny prawniczej. I było oczywiste dla ojca, matki, że po prostu Stanisław przejmie kancelarię, świetnie funkcjonującą kancelarię prawniczą za duże pieniądze. Nie, zrezygnował z tego wszystkiego i zaryzykował przyszłość, zajmując się matematyką, bo to nie było wiadomo, gdzie ta droga go doprowadzi. Kolejny, Stanisław Mazur, człowiek pochodzący z dobrej, rzemieślniczej, lwowskiej rodziny cukierników. Wobec niego były takie oczekiwania, że on przejmie warsztat, cukiernię, sklep i wytwórnię słodyczy i będzie robił pieniądze w taki sposób. Też wybrał matematykę. I nie ma dobrej odpowiedzi dlaczego, bo nikt z ich przodków, żadnego z tej czwórki, a i pozostałych lwowskich matematyków, nie miał ojca, dziadka matematyków. Tam nie było przekazywania tradycji, nie było takiego oswajania się z atmosferą matematyki, w ogóle nauki w domu.
Panie Mariuszu, wspomniał pan, że pan Mazur, jeden z członków Lwowskiej Szkoły Matematycznej, miał zostać cukiernikiem. Przenieśmy się zatem do kawiarni, bo do kawiarni lwowskiej, do kawiarni szkockiej.
W pierwszych latach XX wieku i w II Rzeczpospolitej szkocka się stała miejscem, używając języka dzisiejszego, kultowym. Czyli spotykali się tam artyści, między innymi z słynnej lwowskiej fali, studenci, dziennikarze, uczeni, no i właśnie matematycy. Spotykali się tam za sprawą Banacha, ponieważ Banach nie pracował w takim systemie seminaryjnym, w gabinecie otoczonym półkami z książkami, w takiej wieży z kości słoniowej. On do pracy potrzebował gwaru kawiarni, poruszających się kelnerów, dźwięku żywej muzyki, dźwięczących talerzy. A więc jeśli ktoś chciał pracować z Banachem, a on miał siłę magnesu przyciągającego innych ludzi, musiał pofatygować się za nim do szkockiej. No i w ten sposób zrodziła się legenda kawiarni szkockiej, czyli miejsca, gdzie Lwowska Szkoła Matematyczna wykuwała ważną część swojego dorobku.
legenda stolika, serwetek, na którym zapisywano twierdzenia, a jak nie mieściło się na serwetkach, to podobno również na marmurowym stole. Te debaty matematyczne trwały no, kilkanaście godzin dziennie.
Najdłuższa, co wiemy ze wspomnień Stanisława Ulama, najdłuższa trwała 17 godzin. I to musiało wyglądać, to wiemy z opisów oczywiście, musiało wyglądać dosyć dziwnie, bo te spośród tych kilkunastu godzin uczestnicy spotkania większość czasu siedzieli w milczeniu, patrząc po prostu na siebie takimi pałającymi, rozgorączkowanymi oczyma. W pewnym momencie ktoś wybuchał triumfalnym śmiechem, coś mówił, następnie właśnie na serwetce, a częściej na tym marmurowym blacie jednego ze stolików, coś szybko pisał, niezrozumiałego dla ludzi postronnych, bo to były zwykle wzory matematyczne, dowody matematyczne. Ci pozostali uczestnicy przyglądali się temu, przez chwilę rozmawiali, komentowali i zapadało znowu milczenie. Ulam napisał, że dla osób z zewnątrz musieliśmy przypominać grupę ludzi niespełna rozumu, tak się zachowywaliśmy.
Ale przejdźmy może do trochę trudniejszego pewnie okresu wojny. Niemcy, potem Sowieci, zmieniający się okupanci na Kresach, to wszystko zburzyło ten logiczny świat, poukładany świat.
To znaczy okupacja sowiecka była dla nich, jakby to powiedzieć, mimo wszystko dość miękka. Owszem, Uniwersytet Jana Kazimierza zmienił patrona, zmienił się rektor. Część wydziałów, zwłaszcza humanistycznych, została rozwiązana. Natomiast Wydział Matematyki wszedł w okupację sowiecką prawie nienaruszony. Dziekanem był Stefan Banach. Na 6 katedr matematycznych na wydziale 5 było prowadzonych przez Polaków, tylko 6 była prowadzona przez Ukraińca. Więc pozwolono wobec humanistów, oczywiście urzędników, wojska, policji. Ta polityka sowiecka była bardzo brutalna, podszyta terrorem. W tym czasie zaczęły się wywózki. Wszystko to jest prawda. Matematycy żyli w tym czasie dość miękko. Co więcej, o co część ludzi miała pretensje do Banacha i do Stanisława Mazura, bo obydwaj weszli w skład Lwowskiej Rady Miejskiej. No, zostali politykami samorządowymi. Myślę, że chcieli ratować czy chronić to, co było dla nich najważniejsze, czyli swoją pracę, uczelnię, matematykę, studentów. Dzisiaj to może być oceniane różnie. Oni wtedy tak zdecydowali. I tak to wyglądało w okresie okupacji sowieckiej, kiedy zaczęła się wojna niemiecko-rosyjska. To oczywiście sytuacja zmieniła się diametralnie, ponieważ Niemcy zamknęli wszystkie uczelnie wyższe i uniwersytet, i politechnikę. I to był w istocie moment, kiedy zaczął się koniec Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Nie mogli już pracować na uczelni. Steinhaus jako osoba pochodzenia żydowskiego wyjechał ze Lwowa i do końca wojny ukrywał się w okolicach Jasła, czyli w tych swoich terenach rodzinnych. Ulama już nie było wtedy we Lwowie, bo dostał stypendium amerykańskie i od 1936 roku był w Stanach. Mazur ukrywał się na terenie Lwowa. Banach był karmicielem wszy w słynnym Instytucie Antytyfusowym Rudolfa Weigla, więc miał bardzo mocne papiery, które chroniły go przed jakimiś wywózkami na roboty przymusowe. Część innych ludzi, innych matematyków, których dorobek składał się na Lwowską Szkołę Matematyczną, którzy byli w dużej części pochodzenia żydowskiego, to oni albo trafili do getta, albo zostali zastrzeleni, zginęli na przykład na ulicach Krakowa. Niektórzy z tej dwudziestki wszystkiego ludzi, którzy należeli do Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Jeden zginął w Katyniu, jeden poległ w trakcie kampanii wrześniowej. Losy kolejnego nie są znane, więc połowa ludzi Lwowskiej Szkoły Matematycznej nie przeżyła wojny. Tak naprawdę Lwowska Szkoła Matematyczna została w czasie wojny rozstrzelana. Kilku, Storzek, Bartel, zginęli w trakcie mordu profesorów lwowskich w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku. Wtedy Lwowska Szkoła Matematyczna w tym kształcie klasycznym, że tak powiem, się skończyła. Banach wojnę przeżył, to paradoks. Wojnę przeżył, zmarł na nowotwór, sierpniu 1945 roku i pogrzeb Banacha dzięki uporowi w istocie jego żony był ostatnią taką wielką manifestacją polskości i katolickości we Lwowie już opanowanym przez Rosjan i przez Ukraińców. Rosjanie chcieli zorganizować Banachowi pogrzeb państwowy, zresztą już w czasie tak zwanej drugiej okupacji próbowali namówić go na to, żeby przyjął obywatelstwo radzieckie, żeby został uczonym rosyjskim, po prostu uczonym radzieckim. Banach na to się nigdy nie zgodził. Są takie jego życiorysy, które pisał odręcznie, więc tu nie ma wątpliwości, że to jest jakoś fałszowane. Pisał je odręcznie i tam za każdym razem w rubryce narodowość jest napisane narodowość polska. Nie poddał się temu. Trumna Banacha prowadzona przez księży ze śpiewami szła od gmachu Uniwersytetu Jana Kazimierza aż na cmentarz Łyczakowski, gdzie spoczął w grobie rodziny Ridlów, u których mieszkał w ciągu ostatnich miesięcy swojego życia. No i tam można składać kwiaty.
Panie Mariuszu, czasy się zmieniły, granice państw, jak wiemy, również. I w 2015 roku na parterze tej samej lwowskiej kamienicy, dziś przy prospekcie Szewczenki 27, otwarto restaurację szkocką, ale nie jest to już miejsce matematycznych debat. Czy o lwowskiej szkole matematycznej, o której pięknie pan nam opowiadał, w Polsce i we Lwowie dziś się jeszcze pamięta?
Ja się bardzo ucieszyłem z otwarcia na nowo szkockiej we Lwowie, bo to dowód na to, że ukraińscy lwowiacy przestają się bać polskiej historii swojego miasta. I rzeczywiście Szkocka istnieje dokładnie w tym samym miejscu. Tak, o matematyce tam się dzisiaj już nie rozmawia. Mam takie poczucie, że ducha lwowskiej szkoły matematycznej to tam nie ma. Owszem, wiszą karykatury, jest jakiś reprint księgi szkockiej, który na prośbę może kelner dać do przejrzenia. To wszystko jest, ale jest jakieś wspomnienie i bardzo dobrze. W Polsce z kolei, wracając do pana pytania, na pewno nie pamięta się o lwowskiej szkole matematycznej w taki sposób, jak ona na to zasługuje. Znaczy mam takie głębokie przekonanie, że gdyby członkowie lwowskiej szkoły matematycznej byli Amerykanami, byli Anglikami, Niemcami, oglądalibyśmy dzisiaj na kanałach Science albo National Geographic filmy o nich. Powstał film niedawno, w zeszłym roku powstał film o Stanisławie Ulamie, ale no, Amerykanie nakręcili film o człowieku, którego uważają za swojego. Natomiast my ciągle tli się taka pewna nadzieja na film polski o lwowskiej szkole matematycznej, no, ale on ciągle nie obraca to się w materię, więc tego nie ma, a zdecydowanie być powinno, no bo tutaj historycy, to nie jest mój pogląd, to tutaj powołuje się na historyków nauki. Historycy nauki nie mają wątpliwości, że dorobek lwowskiej szkoły matematycznej obok dorobku Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie to jest najważniejszy wkład polskiej nauki w gmach nauki światowej.
Mam nadzieję, że chociaż pokrótce udało nam się zainteresować Państwa tym fenomenem, jakim była lwowska szkoła matematyczna. A to wszystko dzięki sprawcy i naszemu gościowi, któremu bardzo dziękujemy. A przypomnę, że był nim pan Mariusz Urbanek, publicysta, pisarz, autor kilkunastu książek, biografii znanych Polaków, w tym książki Genialni Lwowska Szkoła Matematyczna. Panie Mariuszu, bardzo panu dziękujemy za to spotkanie.
Ja również dziękuję za zaproszenie i słuchaczom dziękuję za uwagę.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Mamy dla Państwa dzięki uprzejmości wydawnictwa Iskry 3 egzemplarze książki pana Mariusza Urbanka Genialni Lwowska Szkoła Matematyczna. Można je otrzymać telefonując po zakończeniu audycji pod numer 601-979-828. A teraz przenieśmy się do Wilna i oddajmy głos naszemu korespondentowi z portalu wilnoteka.lt.
Wilno wita Gdańsk z radością i nadzieją, że już wkrótce zapomnimy o pandemii i zaczniemy jak dawniej odwiedzać się nawzajem. Litwa już w przyszłym tygodniu odwołuje kwarantannę, a wczoraj na przejściu Budzisko-Kalwaria premierzy Polski i Litwy dokonali symbolicznego otwarcia granicy polsko-litewskiej. Co prawda studenci i przedsiębiorcy już od kilku tygodni mogli podróżować bez obowiązku przestrzegania potem dwutygodniowej samoizolacji, ale teraz Mateusz Morawiecki i Saulus Skwierniallis ostatecznie zlikwidowali kontrolę graniczną. Już nie ma jej także pomiędzy Litwą, Łotwą i Estonią. Było to zresztą pierwsze po pandemii spotkanie obu premierów, ożywiające też bezpośrednie kontakty pomiędzy Wilnem a Warszawą, bo już w poniedziałek do stolicy Litwy z oficjalną wizytą przybędzie minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej. Jacek Czaputowicz nie tylko weźmie udział w spotkaniu szefów dyplomacji Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w tzw. formule B3+1, ale i będzie przewodniczył temu spotkaniu, po którym cała czwórka ministrów weźmie także udział w nieformalnej dyskusji za pośrednictwem wideokonferencji z szefami dyplomacji wszystkich państw Unii Europejskiej. Dlaczego akurat z Wilna dyplomaci postanowili dołączyć do tej konferencji? Może właśnie tu mamy najlepsze połączenie internetowe, a na pewno najsłynniejszą wileńską gościnność. Polacy Wileńszczyzny także z niecierpliwością czekają, aż ożyje ruch turystyczny, bo sezon w pełni, a na Roście i przed Ostrą Bramą ani jednego polskiego autokaru. A przecież w Polsce długi weekend, to na Litwie święto Bożego Ciała zostało przeniesione na niedzielę, więc procesje do czterech ołtarzy dopiero przed nami. Pewnie nie będą tak tłumne i okazałe jak zwykle, ale z pewnością cała Litwa będzie dziękowała Bogu za wyjście z pandemii w miarę obronną ręką. Tak więc wszystkim Wilniukom przypominam, już można podróżować do Wilna, a nawet Rygi i Tallina. Zagrożenie koronawirusem jest już niewielkie, a więc zapraszamy najserdeczniej.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Dziękujemy Walentemu. Matematyka, proszę Państwa, jest nauką ścisłą, dokładną, tak jak czas, który odmierza minuty naszej dzisiejszej audycji. Żegnamy się z Państwem, zapraszając oczywiście za tydzień, 20 czerwca o zwykłej porze, czyli kilka minut po 17. Przypomnę na koniec numer telefonu 601 979 828, a trzy książki są do Państwa dyspozycji.
Kłaniamy się nisko piosenką Jadę do Ciebie tramwajem w wykonaniu Zbigniewa Kurtycza, lwowiaka, żołnierza 2 Korpusu Polskiego generała Andersa. Wprawdzie piosenka powstała w 1955 roku, ale jestem przekonany, że tramwaj był lwowski, a Kurtycz jechał nim na spotkanie z ukochaną na Łyczaków albo na może Wysoki Zamek.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Tak długo chwili tej czekałem, tak długo biegła każda myśl i nagle serce zrozumiało, że to się stanie dziś, że dziś spotkamy się nareszcie, zupełnie sami ty i ja. Nie było nigdy jeszcze tak cudownego dnia. O, jadę do ciebie tramwajem, o, kola wesoło stukają, o, i tramwaj piękny i świat, konduktor jak brat, dziś wszystkich by mu całować raz. O, jadę do ciebie tramwajem, o, ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ach, jaka ładna ta ulica, na skwerze stoi z piwem kiosk, a zaraz obok kamienica, gdzie mieszka miły ktoś. Na drugim piętrze drzwi mieszkanka, do drzwi tych pukam w serca rytm, lecz co za niespodzianka, nie czeka na mnie nikt. O, wracam do domu tramwajem, o. Kola ponuro stukają, o, i tramwaj wstrętny i świat, konduktor zły dziad, dziś wszystkich bym wymordować rad. O, wracam do domu tramwajem, o, ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżbyśmy rozminęli się? Dlaczego nie czekałeś? Przyjeżdżaj, kocham cię. O, jadę do ciebie tramwajem. O, kola wesoło stukają. O, i tramwaj piękny świat, konduktor jak brat, dziś wszystkich by mu calować raz. Jadę do ciebie tramwajem. O, da 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 da